pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
24,5 minuty po 9, Janusz Życzkiewski. Dzień dobry, zapraszam po wakacyjnej przerwie na polityczne podsumowanie tygodnia. W studio przy mikrofonach Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam Państwa.
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
Marlena Kopi, Nowoczesna.
Dzień dobry, witam Państwa.
Olimpia Tomczykiwko, Kukiz 15.
Dzień dobry, Zielona Góro.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Panu.
Wszyscy Państwo jesteście kandydatami, to też trzeba zaznaczyć, bo jesteśmy w okresie kampanii wyborczej, także odnotujmy ten fakt i Państwo, którzy nas teraz słuchają, muszą mieć tego świadomość. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość, że dzisiaj jest dzień bez samochodu. Wszyscy przyjechaliście samochodem do radia.
Nieprawda.
Nie? Pani przyszła na piechotę?
A i owszem.
A, to zwracam honor. Ja przyjechałem na rowerze.
Jadąc
rowerem zobaczyłem, że w kilku miejscach Zielonej Góry już te reklamy wyborcze się pojawiają. Niektóre reklamy, to trudno powiedzieć, czy one są wyborcze, czy zapraszają na jakieś wydarzenie, na jakieś imprezy, czy i tak dalej. Pan Sławomir Kotylak patrzy na mnie wymownie. Wiadomo, o kogo chodzi. Może za chwilę podejdziemy do tego tematu. No a w kontekście wyborów samorządowych, które już za niecały miesiąc, to czy są jakieś zaskoczenia, jakieś sytuacje, które Państwa u konkurencji politycznej, nie u siebie, bo wszyscy będziecie się chwalić, że macie wspaniałe listy, doskonałych kandydatów, idziecie po władzę, ale u konkurencji politycznej, czy było coś takiego, co zaskoczyło, co powoduje, że zastanawiacie się, czy to jest, nie wiem, okej, fair, w porządku, a może jest coś na plus? Kazimierz Łatwiński.
Panowie jako dżentelmeni, głos pierwszy oddali paniom.
Bardzo dziękuję, ale to ja prowadzę dyskusję i rozpoczynam od lewej strony, a od państwa prawej, czyli Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
To, co dla mnie jest miłym zaskoczeniem w wyborach chociażby do Rady Miasta, to, że właśnie chociażby w tym miejscu jest tak wielu kandydatów i że nasze zielonogórskie ugrupowania no tak rzetelnie podchodzą do tego i startują w wyborach, poważnie traktują demokrację. Uważam, że ta szeroka lista kandydatów na prezydenta miasta, też ta aktywność w wyborach do Rady Miasta, też do Sejmiku, że to jest pozytywne i ma to większy, szerszy zakres niż w tych wyborach, które miały miejsce 3-4 lata temu.
Czyli
mówię, tak, 3 lata temu, bo w samorządzie Zielonej Góry mieliśmy wybory 3 lata temu.
To prawda. A mnie zaskoczyło, że Kazimierz Łatwiński nie startuje do Rady Miasta, tylko do Sejmiku Województwa Lubuskiego. To mnie zaskoczyło.
Tak, ale ci państwo, którzy znają, wiedzą, czym się zajmowałem, wiedzą, że w swoich działaniach często, ponieważ zajmowałem się w dużej mierze komunikacją, infrastrukturą, transportem, to te działania siłą rzeczy wykraczają poza granice miasta. Mhm. Dotyczyły szczególnie Zielonej Góry i aglomeracji zielonogórskiej, czyli takiego okręgu, jak w wyborach do Sejmiku właśnie mamy miejsce, czyli miasto Zielona Góra i powiat zielonogórski.
Marlena Kopi, Nowoczesna, coś w tej sytuacji, bo to dla pani w ogóle są pierwsze wybory samorządowe w polityce przecież od niedawna, coś, co jest uderzające, coś, co zwraca pani uwagę.
To znaczy, rzeczywiście zaskoczeniem jest dla mnie, że pan Kazimierz Łatwiński nie startuje do miasta, bo obserwuję jego karierę długiego czasu z dużą przychylnością.
Dziękuję bardzo.
Natomiast zdziwiona też jestem bardzo dwoma rzeczami. Po pierwsze, że PSL poszedł do pana Kubickiego.
Ale zaraz Arkadiusz Dąbrowski będzie tłumaczył.
Ale drugim zaskoczeniem, że pan Sapa, radny PiSu, radny PO, wyrzucony z PO, poszedł na listy do pana Kubickiego. Ja bardzo szanuję pana doktora Sapę i mam jak najlepsze zdanie o nim jako lekarzu. Natomiast wydaje mi się, że to chyba Chyba, wydaje mi się, że nie powinien już chyba startować, ale to jest oczywiście jego decyzja suwerenna, nie mnie to oceniać.
Natomiast niektórzy wierzą w taką zasadę, nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili nazwiska, nie przekręcali.
No podobno tak. Dlatego to są dla mnie takie jakby trzy największe zaskoczenia. Natomiast tutaj na naszych listach miałam nie mówić, ale też wspomnę, że z dużą przykrością usłyszałam, że jest problem z listami Kukiza. Mimo, że to jest nasza konkurencja polityczna, to jednak ja uważam, że im więcej chętnych i kandydatów, tym oferta dla wyborców jest duża i w ten czas na tle tych wyborców nasza lista, nasz komitet może przedstawić ciekawą ofertę i zachęcić wyborców do wygrania. Zresztą także to są dla mnie największe zaskoczenia.
Jak to jest z tą bezpartyjnością Polskiego Stronnictwa Ludowego? Bo wczoraj była konferencja bezpartyjnych. Janusz Kubicki tam w pierwszym rzędzie mówił, jak to partie nie powinny się pchać do samorządu, a PSL razem z prezydentem Zielonej Góry na listach do Rady Miasta.
W zasadzie, jeżeli chodzi o wybory do takim szczeblu miejskim, gminnym, to są one mało upartyjnione. Tutaj głosuje się na ludzi, bo...
Pan też nie czuje się związany z partią.
Słucham? Nie, ja czuję się związany z partią, bo dla mnie to są pewne idee. Przypomnę, że Polskie Stronnictwo Ludowe to jest najstarsza partia w Polsce, jedyna, która ma w swojej nazwie Polskę. I generalnie to są pewne idee, pewna tradycja, pewna historia. Natomiast jeżeli chodzi o Zieloną Górę, dla mnie to jest bez różnicy, czy ktoś jest z PiS-u, czy ktoś jest z SLD, czy z Platformy. Tutaj liczy się działanie, tu liczy się chodnik, tu liczy się ulica, park, ławeczka. I generalnie każda partia polityczna chciałaby realizować, ma swoich sympatyków, ma swoich wyborców, chciałaby realizować swoje cele. Nam te cele jest niezmiernie trudno realizować, jeżeli nie mamy swojego przedstawicielstwa w Radzie Miasta.
I może się uda.
Być może
kiedyś, już dawno temu był jeden ludowiec w Radzie Miasta.
Był, tak.
Tak, ale potem długo nie było.
Później długo
dobrze,
nie było.
A jak pan obserwuje, że tak powiem, konkurencję polityczną przed wyborami?
Jeżeli chodzi o konkurencję polityczną, jestem zaskoczony, że tyle ugrupowań jednak zgłosiło listy. Stworzyli coś z niczego, co mnie mocno zaskoczyło. Zaskoczyło mnie właśnie te kłopoty z rejestracją listy Kukiza. Pomimo tego, tak jak tutaj moi poprzednicy mówili, też kibicuję, żeby jednak więcej było tych kandydatów, jest to szerokie spektrum, mieszkańcy mają z czego wybierać. Cieszę się, w ogóle powiem szczerze, że mieszkając tyle lat w Szczecinie, bo to nie jest żadną tajemnicą, że ja jestem ze Szczecina, w Zielonej Górze zaskoczyło mnie na dzień dobry taka oddolna aktywność mieszkańców. Mieszkańcy naprawdę tutaj chcą brać czynny udział w tym, co się dzieje.
Popiera pan też ruchy miejskie?
Słucham, nie popieram ruchów miejskich. Znaczy generalnie popieram oddolność, ale tutaj w sam raz, jeżeli chodzi o ruch miejski nasz, tutaj zielonogórski, ten, który się tak nazywa, to jest temat rzeka, na inną może audycję wielogodzinną. Natomiast kwestia jest, na pewno zaskoczyło mnie to, że bezpartyjni zgłosili choćby też listy do sejmiku, że w ogóle 10 komitetów się zgłosiło do sejmiku. To jest w ogóle też dla mnie olbrzymie zaskoczenie. Także widać jednak, że jest duże zainteresowanie wyborami, że mieszkańcy chcą mieć wpływ na otaczającą ich okolicę, co tylko może cieszyć.
To będą szczególne wybory, bez wątpienia. No, a Kukiz 15 w Zielonej Górze. Co z tymi listami?
No Olimpia Tomczykiwka. Dobre pytanie. Skupiliśmy się na pewno na sejmiku i w sejmiku odnieśliśmy pełne zwycięstwo pod tytułem rejestracja list. Później poszło coś nie tak, chociaż właśnie o Radę Miasta byliśmy zupełnie spokojni. Ilość podpisów zebranych na każdy okręg wynosił ponad 100 na dodatku, więc naprawdę spokojnie składałam listy do rejestracji.
Czyli chodzi o to, że
okazało się, że podpisy zostały nieprawidłowo zweryfikowane, to znaczy nieprawidłowo. No, odwołaliśmy się do komisarza wyborczego, to odwołanie będzie rozpatrywane w trybie pilnym, w trybie wyborczym, więc w poniedziałek mamy odpowiedź, co i jak.
W tej chwili jest chyba w jednym okręgu tylko, tak?
Mamy tylko jeden okręg zarejestrowany. Oparliśmy swoje odwołanie na trzech punktach, które zwróciły naszą uwagę. No i zobaczymy, co dalej. No jesteśmy dobrej myśli, bo nie ukrywam, że chodziło nam bardzo o Radę Miasta.
Jako kandydatka na prezydenta nie będzie mogła wystartować, jeśli nie będzie w trzech okręgach
tak,
list.
Jest to ewidentne podcinanie skrzydeł, więc chcemy sprawdzić tą kwestię raz jeszcze, żeby nie było tak, że są tam jakieś nieprawidłowości.
A jak kampania się pani podoba innych
wiemy,
komitetów?
Wiemy, że również ta rejestracja list zależy od przychylności komisji, bo no to też musimy mieć tego świadomość. Jak mi się podoba kampania innych komitetów? No my swoje jeszcze nie rozpoczęliśmy. rozpoczęliśmy. Więc jakby jeżeli będzie nam dane jednak startować, to dalej twierdzę, że wchodzimy do drugiej tury i mamy 3 mandaty w ręku, jeśli będzie nam dane startować. Jak mi się podoba kampania innych? No cóż, no pan Tomasz rozpoczął kampanię już przed wakacjami, więc można było oglądać kampanię jednego z kandydatów na prezydenta dużo wcześniej. Jeżeli chodzi o całą resztę, no widać już twarze, faktycznie pojawiają się, dotrzymują słowa, dają energii i w ogóle takie różne fajne rzeczy.
Okej, to Sławomir Kotylak w takim razie, Platforma Obywatelska, także kandydat. Tak. Już nie na kandydata, ale oficjalny.
Od dłuższego czasu, panie redaktorze.
Choć zarejestrowanie kandydatów na prezydentach zdaje się, że do 26 września.
Tak. Już jestem oficjalnie zarejestrowany, mam skan dokumentu podpisany przez komisarza, w związku z tym, jak to mówią, pełne dokonanie wszystkich formalności jest za nami. Natomiast co do tego pytania pana redaktora. Jest moim dużym zaskoczeniem to, że obecnie scena polityczna podzieliła się na takie dwa obozy dla mnie. Obóz tych, którzy są odkąd ja pamiętam i interesuję się polityką jako mieszkaniec Zielonej Góry i na zupełnie nowe twarze. Powiedzmy, że tutaj siedzące 3 osoby z 6 to jest ten nurt nowych twarzy. Takich, które wcześniej nie funkcjonowały w polityce albo funkcjonowały, ale nie były eksponowane, nie zajmowały żadnych istotnych stanowisk, choćby w swoich ugrupowaniach, czy tutaj mówię o stanowiskach związanych z
samorządem. Czy mamy jakiś przełom, tak?
Tak, myślę, że te wybory są właśnie takim momentem przełomu i to będzie odpowiedź na to, czy Polacy, mieszkańcy, zielonogórzanie mają chęć wprowadzenia nowej energii, nowej świeżości do Rady Miasta, do ratusza, do samorządu województwa. To jest taki moment. Pomijam już tutaj te sfary i spory związane z upolitycznieniem i upartyjnieniem części przekazu, czyli walka PiS-u z PO i tak dalej. To jakby odrzucam na tą chwilę tu w samorządzie. Samorząd rządzi się swoimi prawami, ma za zadanie przede wszystkim...
Ja robię coraz szersze oczy po prostu i... Nie mogę wyjść z podziwu.
To jest zaskakująca koalicja.
Tam koalicja, ale...
Wszystko się może zdarzyć.
Przede wszystkim chodzi o to, aby nasz region, nasze miasto się mogło rozwijać. Jeżeli będziemy się ciągle kłócić i bić, to nic z tego nie będzie. Myślę, że ta nowa fala jest pewnym zwiastunem trochę zmienności podejścia do pewnych kwestii. Ja liczę na to, że te stare, że tak powiem, postacie sceny politycznej, tak? Jednak dostaną już rozliczone tak dokumentnie i odejdą do historii
nauki. Nie, pan Kazimierz się tutaj uśmiecha.
Nie, pan Kazimierz jest z kategorii...
Dobrze, a jak skomentujecie państwo wyniki sondażowe, które Rzeczpospolita przedstawiła, wyniki sondażowe tak dla... Może zacznijmy właśnie od tego, bo o tym się w sumie niewiele mówiło do tej pory, może i komentowało na antenie radia. Więc wyniki do Rady Miasta. Jeśli dobrze pamiętam, 29% dla Komitetu KWW Janusz Kubicki Bezpartyjni, 25% dla Koalicji Obywatelskiej, około 21% dla Prawa i Sprawiedliwości, dalej 9% SLD. Gdyby tak się okazało, to będzie bardzo nieduża różnica między ilością radnych, tak, w Radzie. Tutaj pytanie oczywiście o możliwe koalicje, jakieś sytuacje. Arkadiusz Dąbrowski.
Nie mi wypowiadać się na temat możliwych koalicji, natomiast ostatnia kadencja Rady Miasta była to koalicja klubu Zielona Razem i Platformy Obywatelskiej. Ta koalicja współpracowała dobrze. Co prawda Platforma wypowiedziała te porozumienie kilka tygodni temu. Natomiast no, wszystko jest możliwe. Zobaczymy, sondaże są tylko sondażami. Oczywiście obrazują one poniekąd nastroje społeczeństwa. Mnie osobiście nie dziwi to, że i w sondażu prezydenckim prezydent miał ponad 50%, co oznaczałoby, że wygrałby w pierwszej turze. Natomiast właśnie tutaj...
Ale w wyborach 4 lata temu miał 68% poparcia.
No tak, no ale to są takie... Nie zawsze jest pewna powtarzalność, natomiast kwestia jest tego typu, te sondaże pokazują, że rozkład mandatów będzie 2-2-1, co by dawało 2 mandaty klubowi właśnie, komitetowi pana prezydenta.
To będzie dalej Zielona Razem, czy co to będzie?
Nie mam pojęcia tak naprawdę, bo to nie ja jestem
Zielony
tutaj
jest partii.
Szefem, aby decydować o takich rzeczach. Natomiast rozkład mandatów będzie 2-2-1, co dawałoby 10 mandatów klubowi prezydenta, 10 Platformie i 5 PiS-owi. No i inne ugrupowania by według tego sondaża nie weszły. No zobaczymy, co będzie. Co prawda to jest bardzo krótka kampania. Nie sądzę, żeby wydarzyło się coś tak spektakularnego, żeby wywróciło tą scenę polityczną do góry nogami, ale myślę, że to właśnie mniej więcej tak pozostanie.
Sławomir Kotylak, jak pan ten sondaż tutaj skomentuje?
Przede wszystkim pozytywny dla mojego ugrupowania. Dawałby więcej głosów w Radzie Miasta niż mamy obecnie. A co do tego, co powiedział przedmówca, myślę, że troszkę spowoduje to zmianę w sposobie funkcjonowania Rady. Dzisiaj klub bezpartyjnych często poprzez liczbę swoich członków w Radzie był w stanie narzucić pewną retorykę i sposób funkcjonowania tej Rady. Ja myślę, kiedy te głosy się bardziej zrównoważą, wówczas dojdzie do bardziej merytorycznej dyskusji w Radzie, aniżeli czasami taką, jaką obserwowaliśmy w obecnej już kończącej się kadencji. Ja liczę również na to, że jak każdy sondaż, jest on obarczony pewną dozą błędu statystycznego, błędu badawczego, w związku z tym nie przywiązuję jeszcze takiej do tego uwagi.
Nawet Tomasz Asterowicz
kierunek jest dobry.
Wskazywał, że według sondażu dla Gazety Lubuskiej miał w okolicach, nie wiem, 16%,
a tutaj spadło... O prezydenckich, tak?
Tak, o prezydenckich, a teraz nagle w tym ma 4 i mówi, nie wie, co się wydarzyło w tym czasie,
no, ale to widać,
że miało być inaczej, prawda?
Że SLD był taki moment, kiedy wystrzelili wysoko w górę i teraz to z powrotem wraca na ten poziom, z którego wyszli.
Olimpia Tomczykiwko.
I generalnie ten sondaż...
Także w sondażu była pani ujęta.
Tak, adekwatny, jeżeli chodzi o SLD, bo tutaj SLD zajmuje bodajże 5. miejsce, więc jest jakby po Kukiz 15 i nagle Kukiz 15 nie ma tych mandatów do Rady Miasta w ogóle, co jest też zastanawiające. Więc uważam, że jeżeli wystartujemy, to na pewno trochę zamieszamy na naszym podwórku zielonogórskim, ale zamieszamy tak pozytywnie, wprowadzimy faktyczną tą nową energię, tak? A nie będzie wymiana osób, które są, były.
Dobrze, ale znowu wchodzimy w retorykę taką wyborczą, a nie wiem, w kontekście tych wyników ta sytuacja 53 Janusz Kubicki, 18-4 Piotr Barczak.
No mamy nadzieję na drugą turę, mimo wszystko. No ja myślę, że za dużo nowego się wydarzyło podczas ostatnich lat, żeby nie doprowadzić do tej drugiej tury. No jest jeszcze ruch miejski, pamiętajmy o tym, który na pewno też odniesie...
A który w sondażu
nie był ujęty w ogóle, ujęty. Dokładnie. Mhm. Jest ruch miejski, jesteśmy my.
Co
więc...
to był, Arkadiusz Dąbrowski ujęty?
Tak, tak.
Dokładnie.
Było dla mnie szokujące zaskoczenie.
Wynik rozumiem.
Dobrze, nazwisko chodzi. Kazimierz Łatwiński,
ja myślę, że taki główny wniosek płynący z tego już kolejnego sondażu to jest słabnące poparcie dla urzędującego prezydenta Kubickiego i jeżeli to jest wynik obecnie urzędującego prezydenta, no to też można przypuszczać, że on jest zawyżony, tak, bo ludzie z przyzwyczajenia jeszcze deklarują nazwisko osoby, którą są w stanie sobie szybko przypomnieć w takim badaniu ankietowym i tutaj można się spodziewać drugiej tury, a to już jest zupełnie inna sytuacja niż 3 lata temu, niż 7 lat temu. Także to są takie wyniki tych dwóch sondaży, o których ja czytałem, tak? A jeśli chodzi o wybory do Rady Miasta, no to Prawo i Sprawiedliwość w tych sondażach ma stabilne poparcie, natomiast też pragnę przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość w sondażach zazwyczaj jest niedowartościowane, a nawet ja, jak sortowałem 3 kadencje temu na prezydenta Zielonej Góry, to tydzień przed wyborami miałem o 8% niższe poparcie niż to, które uzyskałem. Miałem wtedy 24%. I nawet dla mnie to było zaskoczenie, jak to jest możliwe, że pomiędzy sondażem
a rzeczywistym wynikiem
jest taka różnica. Więc tutaj na pewno będą jeszcze pewne niespodzianki czy zaskakujące.
Marlena Kopi, Nowoczesna.
Sondaż prezydencki myślę, że jest przeszacowany dość mocno dla pana Kubickiego, dlatego że w tym momencie poparcie 53% z błędem statystycznym powoduje, że raczej będzie druga tura, zdecydowanie będzie druga tura. Sondaż, 3 lata temu sondaże w tym momencie były znacząco lepsze dla pana Kubickiego. Znacznie wyższe były, bo były też na poziomach 60 paru procent, więc...
To było tuż po tym procesie połączenia miasta z gminą.
Tak, oczywiście w tym roku nie ma takich spektakularnych sukcesów, a raczej wręcz przeciwnie, jest zaorane miasto, po którym ciężko się jeździć i myślę, że wszyscy o tym pamiętają. Natomiast ja myślę, że to jest pewien szczegół. Ważną sprawą jest chyba też zmęczenie mieszkańców latami, 12 latami rządów pana Kubickiego i tego, że pewne rzeczy się nie udały, nie zostały zrobione przez tyle lat, mimo że było tyle czasu. Więc ja jestem przekonana, że... Ale w ogóle jestem przekonana, że jeżeli dojdzie do drugiej tury, to pan Kubicki nie wygra jej. Myślę, że to nie ma szans.
Do głosu Arkadiusz Dąbrowski i Sławomir Kotyla zgłaszają się.
Prawa i Sprawiedliwości, bo wszystko wskazuje
na to. Kto wejdzie do drugiej tury, to zobaczymy.
Zawody
się dopiero rozpoczęły i do mety jeszcze mamy chwilę czasu.
Arkadiusz Dąbrowski, proszę.
Jeżeli mówimy o niedoszacowaniu sondażu, to dlaczego zakładamy, że jest on niedoszacowany na korzyść prezydenta? Może on jest niedoszacowany na niekorzyść prezydenta?
Ja myślę, że tu atmosfera w mieście jest taka, jaka jest i chyba wszyscy, którzy gdzieś tam rozmawiamy z ludźmi różnych ugrupowań, bo to nie o to chodzi, że się wszyscy zamykamy w swoich ugrupowaniach, tylko różne ugrupowania, to raczej jest tendencja do tego, żeby przewietrzyć miasto.
Sławomir Kotyla, bardzo
proszę.
Ja się z
panią nie zgodzę, bo nasi wyborcy na przykład popierali prezydenta i też oczekiwali od nas właśnie poparcia.
Nasi, czyli mówi pan PSL-u?
Słucham, tak.
No, dobrze.
Jeżeli mogę już dojść do głosu, to ja bym chciał zwrócić uwagę jeszcze na samo prowadzenie badania. Tutaj padła kwestia choćby błędu badawczego, ale mnie zastanawia jedna rzecz. Nie, słucham?
Grupa badawcza?
Nie, grupa badawcza to jakby pomijam, tam każdy z instytutów badawczych ma swoją grupę wyselekcjonowaną i to jakby pozostawiam poza dyskusją. Natomiast jedna rzecz, która myślę każdego i politologa i osoby, która się choćby troszkę interesuje polityką, na pewno mogłaby zastanowić, a mianowicie dosyć duża różnica pomiędzy poparciem dla ugrupowania, a poparciem danego kandydata. I teraz pytanie, w jaki sposób było prowadzone badanie? Czy było pytanie o to, na kogo pan zagłosuje w przypadku wyborów prezydenckich, czy była na przykład podawana lista.
W tym artykule w Rzeczpospolitej nie ma tej metodologii opisanej.
No właśnie, nie ma opisanej, w związku z tym trudno się jest odnieść, skąd się bierze taka duża różnica. I to jest bardzo zastanawiające.
Nie ma adekwatności.
Tak, myślę, że tutaj jest pewien problem, jeśli chodzi o sposób samego badania. Coś poszło tutaj nie
to
tak.
To zostało poruszone w wypowiedzi Marleny Kopi z Nowoczesnej. Ja myślę, że warto się nad tym zastanowić. Właśnie w kontekście tego kalendarza wyborczego, na ile to, co dzieje się w mieście w kontekście inwestycji miejskich, będzie miało wpływ na wynik wyborczy i na ile też było związane z wyborami, bo mamy do czynienia jednak z oddawanymi inwestycjami w zakresie rewitalizacji. Jest kilka takich inwestycji związanych z komunikacją w mieście, z rozbudową tej infrastruktury. Czy w państwa ocenie to będzie miało jakieś przełożenie na wynik wyborów, na takie odczucie społeczne, że coś się w mieście dzieje? Jak państwo uważacie, Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość?
No, prezydent miasta i jego zastępcy zaklinają się, że te inwestycje, one musiały się odbywać w takim czasie, ale statystyki ogólnopolskie pokazują, że jest niezwykła akumulacja inwestycji w roku wyborczym, jest to świadome i działanie z premedytacją. Wielu właśnie takich, powiedziałbym, sprytnych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy celowo w tym czasie prowadzą te inwestycje i to był jeden z powodów być może nawet tego ograniczenia możliwości kandydowania do 2 kadencji, dlatego że tutaj widać, że decyduje o tym, kiedy będzie inwestycja, pewien spryt i zabieganie o swój własny interes, czyli reelekcję, a nie dobro mieszkańców. Oczywiście są jeszcze inne przyczyny opóźnienia inwestycji, ale te inwestycje są dają taki obraz negatywny obecnie tego, co się dzieje, chociaż część z tych inwestycji, bo ja też nie mogę wypowiadać się jak jakiś statysta czy ekspert, tylko po prostu ja
całym tym procesie od lat uczestniczę i znaczną część tych inwestycji po prostu o nie zabiegałem, wywalczyłem, jak na przykład te inwestycje w obszarze dworcowym, jak chociażby przedłużenie tunelu pod torami, tak? Co niektórym się podoba bardzo, myślę, że większości, innym nie, ale jeżeli, to ja biorę za to odpowiedzialność. I są też, jeżeli mówimy o inwestycjach, to możemy mówić o ważnych zaniechaniach, tak? No bo dlaczego dopiero teraz dyskutujemy o potrzebie rozbudowy szpitala wojewódzkiego, tak? Tutaj aktywność miasta była niewielka, ale również dlaczego, skoro tyle parków, które były w niezłym stanie, wystarczyło je lekko podremontować, jest w tej chwili modernizowanych, a porzucono ten park tysiąclecia, który jest samym w sercu miasta, taki jest najbardziej zaniedbany.
Nowoczesna, wydaje się, że nie będzie przecinania wstęg w wielu tych inwestycjach, szczególnie drogowych.
Ja tylko chciałam wrócić jeszcze do artykułu Rzeczpospolitej z końca sierpnia, bodajże 28, gdzie wyraźnie przytoczono, że w Zielonej Górze wprost napisano, w ubiegłym roku dokonano inwestycji za 11 milionów złotych, natomiast w tym roku za 111 milionów złotych. Więc to pokazuje zdecydowanie, że prezydent chciał skumulować otwarcie i zakończenie inwestycji ważnych dla miasta w tym roku. Stało się to ze szkodą dla nas wszystkich, dlatego że przeciąganie się tego remontu, na przykład aglomeracyjnego ulicy, mogło zacząć się dużo wcześniej i skończyć dużo wcześniej. Mielibyśmy świetny dojazd i nie mielibyśmy tyle spalin i smogu. Więc tutaj myślę, że wiele inwestycji zostało specjalnie przeciągniętych po to, żeby je otworzyć w tym roku. Natomiast to się nie udało z przyczyn różnych. I myślę, że to jest poważny błąd pana prezydenta.
Ja jeszcze chciałbym przypomnieć, że blisko dwa lata temu pani marszałek Polak wzywała przecież prezydentów do tego, żeby brali już pieniądze, które są na stole i realizowali zadania. I wówczas był ten apel, no drodzy prezydenci, bierzcie i róbcie, nie czekajcie, nie zwlekajcie. Jest rezerwa wykonania, która groziła wówczas tym, że nie zostanie przekazana do województwa. Z jakichś powodów prezydent Zielonej Góry po pierwsze ryzykował pieniędzmi publicznymi, bo gdyby nie doszło do odpowiedniej certyfikacji podpisania umów, to ten bonus, który dla województwa był przewidziany, by po prostu przepadł. A ponadto, no widać, ta strategia się nie opłaciła, ponieważ mamy w chwili obecnej kumulację inwestycyjną, która to mało tego, jak pan redaktor wie i państwo pewnie słyszeli, mam co do tej sposobu przeprowadzenia tych inwestycji bardzo bogatą wiedzę o bardzo wielu nieprawidłowościach.
Dobrze, głos Arkadiusza Dąbrowskiego. Bardzo proszę, PSL.
W odwołaniu do tego, co Sławek mówił, pamiętam ten czas, kiedy w RPO była nisła kontraktacja ZIT-ów Zielonogórskiego i Gorzowskiego, ale to wtedy właśnie problem był, z tego co dobrze pamiętam, problem bardziej z Gorzowem i Zieloną Górą. I to w bardzo szybkim czasie Zielona Góra odstawiła Gorzów, gdzie Gorzów ciągle nie miał przygotowanej dokumentacji na realizację tych inwestycji.
Ale była też kwestia ścieżek w Zielonej Górze, które też były przekładane, prawda, realizacja tego zadania.
Na antenie radia.
Natomiast kwestia inwestycji. W Zielonej Górze dzieje się bardzo dużo. Starsi mieszkańcy na pewno pamiętają, jak wyglądała Zielona Góra choćby 15 lat temu, a jak wygląda teraz. Wspaniały pomysł z tymi na przykład ławkami przy Filharmonii, gdzie odbywają się te koncerty. Mam nadzieję, że to będzie cykliczne wydarzenie. Oczywiście pojawiają się jakieś głosy, tak jak tutaj słyszę, koleżanka z Nowoczesnej wtrąca, że one są z jakiegoś kompozytu. Natomiast pewnie gdyby były drewniane i niszczałyby pod wpływem warunków atmosferycznych, to ktoś by powiedział, dlaczego on zrobił drewniane, a nie zrobił z jakiegoś kompozytu.
W parku są drewniane.
W każdym razie wygląda to ładnie. Te wszystkie fontanny, które powstały. Naprawdę Zielona Góra się zmienia. Rower miejski, strzał w dziesiątkę. Ścieżki rowerowe. Sam się nie mogę doczekać, kiedy to zostanie wszystko oddane. Korki nie są już tak duże, jak były. Natomiast nie da się, szanowni państwo, jakby zadbać o odpowiednią nawierzchnię na drogach i uniknąć korków. Zawsze kiedy w tamtym roku przecież była remontowana ulica Westerplatte, tak? I generalnie też były korki. I to zawsze jest tak, że niestety dlatego też trzeba zadbać o budowę nowych obwodnic, aby odkorkować to miasto. To jest już problem globalny. Kiedy były projektowane miasta, to nikt nie sądził, że kiedyś będą...
Myli, ponieważ można zaprojektować inwestycje w taki sposób, aby minimalizować koszty społeczne tychże inwestycji.
Dobrze, Olimpia Dąbczykiwko.
Słuchaj, chciałbym zobaczyć, jak ty to robisz, ale niestety nie będzie nam to dane.
Myślę, wielu się nie będzie szansa.
No mamy ewidentnie do czynienia z festiwalem przedwyborczym i tutaj słowa zastaw się, a pokaż się chyba są najbardziej adekwatne. Oczywiście te wszystkie inwestycje są potrzebne, ale są kompletnie nieprzemyślane w czasie. Robi to wiele stresu mieszkańcom, bo to, co się dzieje teraz w Zielonej Górze od godziny 14 do godziny 16, to właściwie w Warszawie mamy do czynienia z tym samym. Więc kompletna paranoja. Można to było zrobić po kolei, a nie wszystko w miesiącach przedwyborczych. To jest bardzo słabe. I to jest takie cwaniactwo wychodzi z naszego prezydenta. Myślał, że ze wszystkim zdąży. No z częścią zdążył i owszem, tylko dlaczego ta część jest taka plastikowa? No fajnie, że mamy parę fontan podświetlanych. Rowery, cudownie, że je mamy, tylko dlaczego dopiero teraz? Dlaczego na przykład nie przed wakacjami? Jeżeli dopiero w tym roku, to dlaczego nie przed wakacjami, tylko po wakacjach?
Z rowerami jest inny problem. Mieszkańcy, właściwie część, nie potrafi z nich korzystać i je psuje zwyczajnie. Takie informacje dziś...
Ale to jest problem w skali globalnej. Wczoraj słyszałem w wiadomościach, że w Szczecinie na 700 kilkadziesiąt tam rowerów w obiegu jest teraz 200 kilka, bo po prostu jest aż tak dużo rowerów, które
zostały uszkodzone. Pytanie, czy winni są użytkownicy, czy infrastruktura, po której ci użytkownicy muszą jeździć?
A może sprzęt?
Poseł, który nas odwiedził z Bydgoszczy, Paweł Skutecki, oprowadzany po mieście, tym opowiadam, no mamy rowery w końcu. Poseł popatrzył na mnie, mówi tak, ja was w Bydgoszczy też macie? No raczej. Od kiedy? No od 5 lat. Także no to nie jest jakieś szaleństwo. To nie dobrze. Jest tak dobrze, że są, ale...
To jeszcze na koniec.
Z całym szacunkiem do Bydgoszczy byłem tam raz i na pewno już więcej tam nie pojadę.
O, ja będę bronił Bydgoszczy. Bydgoszcz tutaj zrobiła skok, że tak powiem, inwestycyjny.
Byłem 10 lat temu, może bym był zaskoczony.
Dobrze. A
czyli
jak
wiadomości
się...
świeżo przeterminowane. Dobrze,
a na koniec może jeszcze tak na wesoło, jak z tym napisem na wzgórzach, na wzgórzu winnym. I love zielona, czyli co? Czyli tutaj widzicie państwo jeszcze możliwość, żeby tą górę dostawić? Nie wiem, byliście na miejscu i tam ta góra się zmieści?
Tak, obserwowałem tak? I wzgórze, i możliwości techniczne, ponieważ
można dopisać.
Ten napis mam prosto przed oknami swojego gabinetu, w związku z tym codziennie jestem w stanie ocenić zainteresowanie i choćby to, jak tam mieszkańcy, czy przechodnie,
czyli
czy
gabinet
turyści,
z widokiem.
Tak, no mam gabinet z widokiem. Natomiast do czego zmierzam?
Ale sprawa, przyznacie państwo, na całą Polskę stała się, prawda?
Jesteśmy
się
słabi.
Mało tego, pojawiła się cała seria bardzo ciekawych obrazków typu I Love New, czytaj I Love Holly, tak? Gdzie Amerykanie idą śladem Zielonej Góry i przejmują pewne nowe rozwiązania. Natomiast słabo. No nie tworzy się submarki do istniejącej już marki. To jest podstawowy strzał, jeśli spytać każdego marketingowca od promocji wizerunku miejsca, przestrzeni, to jest strzał w kolano, jeśli chodzi o same założenia teoretyczne. Nie tworzy się submarek do istniejącej marki, którą to chcemy wypromować. Bo tak naprawdę wprowadzamy tylko chaos informacyjny. Jak miała być I Love Zielona, okej, no to w takim razie na wszystkich materiałach promocyjnych miasta powinno się to pojawić jako podstawowy przekaz.
Tak się składa, że akurat kwestię tego napisu znam od podszewki, ponieważ pomysłodawcą był Paweł Maciejewski z naszego ugrupowania. Były przedstawiane projekty i został projekt zaakceptowany zupełnie inny niż ten, który powstał. Miał to być piękny napis Zielona Góra w postaci butelki, w butelce. Z tej butelki miała się wylewać woda, czyli miało być nawiązanie do tradycji winiarskich. To miała być piękna stalowa konstrukcja, naprawdę świetny projekt. No i mamy taką niespodziankę. Powstała zielona, niezwiązana z naszym
miastem.
Zabrakło pieniędzy.
To jest bzdura.
No u nas zawsze brakuje na jakieś takie małe inwestycje pieniędzy, ale na rozdmuchane wielkie nie.
A jeśli się mogę jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię.
Przepraszam, mamy parę minut, ale Olimpia Tomczykiwko skończyła. Arkadiusz Dąbrowski jeszcze i
mi osobiście, oczywiście zdania są podzielone. Mi osobiście się ten napis spodoba. Nagle, nagle okazuje się, że mieszkańcy Zielonej Góry, którzy jeżdżą po Polsce, po świecie i jak kiedy w rozmowach ludzie się pytają, skąd jesteś, tu się mówi potocznie, jestem z Zielonej. Każdy dobrze wie, że chodzi o Zieloną Górę.
Może poddaliśmy się z Jelenią Górą, przestaliśmy walczyć z Jelenią Górą o tą górę i dlatego...
Naprawdę, oczywiście pośród moich znajomych zdania są podzielone, tak jak ze wszystkim, tak samo jak oglądamy film w telewizji, jednym się podoba, jednym się nie podoba. Mi osobiście się napis podoba.
A czy nie mogło być tak, jak było zgłoszone?
Nie znam, nie mam pojęcia, jak wyglądała cała ta kwestia. Wiem dobrze, że ten projekt faktycznie przeszedł w budżecie obywatelskim chyba za poprzedni rok.
150 tysięcy złotych.
Tak, to na to
napis nie zielona.
Nie znam genezy, nie wiem, dlaczego ten napis.
Ale zaraz, ktoś tą kwotę podał i to w urzędzie, ile to będzie kosztować chyba, tak?
Czy... To podlega weryfikacji, dlatego chciałem powiedzieć o tych kosztach i o
Natomiast mi osobiście ten napis się podoba.
A ja osobiście nie jestem zaskoczona tą całą sytuacją, bo mając w pamięci nasze obserwatorium zrobione z kina Wenus, gdzie elewację piękną, miedzianą zastąpiono czerwoną blachą i upodobniono tą całą inwestycję do Biedronki, nie obrażając sklepów Biedronki, to wcale mnie to nie dziwi.
I nie lokujemy produktów.
Tak, to wcale mnie to nie dziwi, że teraz z Zielonej Góry zrobiono zieloną, gdzie wstawiono liść, nie wiem, lipy czy czegoś zamiast winogrono. Właściwie nie wiadomo, co to za liść. Gdzie symbolem Zielonej Góry zawsze są liście, gdzie są zawsze winogrona. Chyba, że to jest liść winogronowy, ale nie sądzę. Więc
jakaś odmiana taka.
Jakaś fantazja, więc myślę, że to jest po prostu wszystko żałosne.
Kazimierz Łatwiński.
Wpisuje się w obraz prezydentury pana Kubickiego.
Tak to miało być, jak zwykle.
Ja też podzielam tę opinię, że ten napis jest niefortunny, w ogóle nie powinien tam być umieszczony w takiej formie. Z tego względu, że takie mówienie skrótowe jadę do Zielonej, czy ja jestem w Zielonej, no to jest zrozumiałe w Zielonej Górze, w Sulechowie, może jeszcze w Nowej Soli. Natomiast marka Zielona Góra, no niestety nie jest jeszcze zbyt mocno wypromowaną marką w Polsce i trzeba i na każdym szkoleniu marketingowym jest wbijane słuchaczom do głowy, że w przekazie marketingowym trzeba mówić precyzyjnie, wprost i w sposób zrozumiały i nie uważać, że każdy się domyśli, co autor ma na myśli. A tutaj jest takie założenie, że cała Polska wie, że zielona to Zielona Góra. Obawiam się, że może być tak, że ktoś po 10 latach spojrzy na zdjęcie i już nie będzie wiedział, czy był może w Zielonce pod Warszawą, czy może jeszcze w jakimś innym mieście. Dlatego mam nadzieję, że ten napis po wyborach będzie zmieniony.
Bardzo dziękuję Państwu za dyskusję dziś w studio w politycznym podsumowaniu tygodnia. Po wakacjach Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, życzę miłego dnia.
Marlena Kopin, Nowoczesna.
Dziękuję, do widzenia Państwu.
Olimpia Tomczyk-Iwko, Kukiz 15.
Dziękuję serdecznie.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
Janusz Życzkowski, Radio Zielona Góra. Dziękujemy, do usłyszenia.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.